To jest opowieść o starym młynie w Bełżycach, który liczy już sobie ponad 90 lat. Jego losy splatają się od trzech pokoleń z dramatyczną historią rodziny Kasperskich. Opowiada o nich Daria Studzian, wnuczka Czesława Kasperskiego, który był budowniczym młyna w latach 30. XX wieku. Swojego dziadka zna tylko z rodzinnych opowieści, fotografii i dokumentów, które po sobie pozostawił. Urodziła się kilkanaście lat po jego tragicznej śmierci. Wtedy już młyn został odebrany jej ojcu przez państwo. Jako młoda dziewczyna wyjechała z rodzinnego domu do Łodzi. Tam ułożyła sobie życie, ale nadeszły lata 90. XX wieku. Zawalił się dawny ustrój. W kraju zaszły zmiany. Postanowiła wrócić do Bełżyc i ratować rodzinny młyn.
Obiekt, który w tym roku skończył 91 lat, wybudowany przez mojego dziadka, w 1933 roku oddany do użytkowania jako młyn parowy w Bełżycach. To jest pomieszczenie maszynowni górnej, to jest drugie piętro. Budynek składał się z trzech pięter, właściwie z czterech, bo było podziemie jako maszynownia dolna. Parter to były urządzenia młyńskie. Pierwsze piętro to były zasieki na mąkę, tam gdzie się mieszało mąkę, a drugie piętro również było maszynownią górną, na której znajdował się odsiewacz płaski, wszystkie maszyny czyszczące i magazyn na zboże.
To ten młyn funkcjonował do którego roku?
Do 99.
I tutaj, gdzie teraz się znajdujemy, to były maszyny. Gdzie te maszyny się teraz znajdują?
Część maszyn najstarszych została zachowana, czeka na renowację, a ponieważ w młynie nie było wtedy tak bardzo dużej ilości umaszynowienia, a bardzo duża ilość była drewna, no które niestety, ale zmieniając funkcję obiektu, musiałam niestety porozbierać. Ale za to zostały te deseczki w różnych miejscach powykorzystywane i stanowią jako całość pewną, która no musiała zostać zachowana.
W momencie, kiedy pani tutaj, tak mogę powiedzieć, przejęła ten młyn, nie? A jak to było?
Ja tego obiektu nie przejęłam. Ja ten obiekt musiałam sobie kupić. Pomimo tego, że jest to majątek mojego dziadka, przed wojną postawiony, właśnie tak jak powiedziałam, w 1933 roku oddany do użytkowania. Niestety historia Polski i Polaków była bardzo ciężka. W 1947 roku został ten młyn upaństwowiony. Ja w 1989 roku musiałam sobie ten obiekt kupić. A ponieważ bardzo mocno jestem związana z tym miejscem, to jest moje miejsce urodzenia, moje miejsce wychowania. Ja się w tym młynie wychowałam. W tym młynie pracował mój dziadek, mój ojciec. No, ojciec nie miał syna, za to miał córkę, która też się stała młynarzem. Mam dokumenty czeladnicze, młynarskie. I potrafiłam stanąć przy maszynie, przy walcach, potrafiłam pakować mąkę, potrafiłam wiedzieć wszystko, co znajduje się i jak pracuje we młynie. Na pewno bardzo historia ciężka dla rodziny, ze względu na to, że dziadek, który pochodził z rodziny młynarzy, sięgają terenów Zamościa, Zamojszczyzny, tam cała rodzina, stamtąd się wywodzi rodzina Kasperskich, dzierżawili młyny wodne, a ponieważ dziadek szukał, był właściwie chyba bardzo zdolnym człowiekiem, skończył 5 klas szkoły powszechnej, ale miał bardzo duże zacięcie i techniczne, i myślenia takiego do przodu. Jeżeli w latach 20. były prenumerowane gazety, czytany. Jeżeli wymyślił coś takiego, że ten młyn powinien stać przy głównej drodze przelotowej, a wiadoma sprawa, że przelotowa droga to było Lublin-Warszawa, Nałęczów, Puławy, i umiejscowił tutaj ten obiekt na tamty czas, na te 30 lata, tak olbrzymi obiekt, więc naprawdę wymagało to dużej wiedzy. Mało tego, w Paryżu był po to, żeby kupić maszyny do tego młyna. I faktycznie one zostały tutaj zamontowane. Działało to wszystko do 1941 roku, ponieważ dziadek był bardzo mocno zaangażowany, jeżeli chodzi o formę pomocy AK-owcom. No niestety w 1941 roku został rozstrzelany na zamku. Zginął, pałeczkę po nim przejął mój ojciec Czesław, dziadek też miał Czesław na imię, i mój ojciec, też młynarz, wykształcony tuż przed samą wojną w prywatnym technikum młynarskim. Po śmierci właśnie swojego ojca przejął prowadzenie młyna w okresie jeszcze wojny. Więc no naprawdę ta forma działania tego młyna, forma myślenia dziadka Czesława, dziadka, nie ojca, tylko dziadka Czesława, o tym, że postawienie młyna na maszynie parowej do poruszania, później tuż przed samą wojną postawienie całej linii energetycznej dla siebie, sam fakt tego, że był zainstalowany telefon z numerem 3, który do tej pory we młynie jest. Elektryfikacja była tuż przed 1939 roku. Była zainstalowana specjalna linia, ponieważ młyn wymagał bardzo dużej mocy przyłączeniowej, więc dziadek musiał sobie sam tą linię postawić. A numer 3 dostał, dlatego że pierwszy był zajęty dla wójta miejscowego, międzywojennego, drugi był u proboszcza, a trzeci był u młynarza.
No ta informacja o numeracji telefonicznej w Bełżycach na tamten czas no wskazuje na hierarchię społeczną w tej miejscowości. Z tego, co pani mówi, to dziadek pochodził z Zamojszczyzny i też tam tradycje młynarskie były dosyć bogate i tę wiedzę i zamiłowanie do tego rzemiosła no nabył pewnie od rodziców. Żeby postawić młyn takiej wielkości, no to też trzeba było mieć jakieś zasoby finansowe, więc pewnie mu rodzina pomogła w tym, jak przeniósł się w to miejsce. A w ogóle to, czy zna pani historię, dlaczego wybrał akurat to miejsce?
Dziadek w wielu miejscach prowadził młyny. Prawdopodobnie z tych zapisków, które ja mam, które były zapisywane od 18 roku. To była prowadzona książka przychodów i rozchodów. Więc każdorazowo wynajęty czy wynajmowany malutki młyn powodował, że były zarabiane pieniądze. Jak były jakiekolwiek pieniądze zarabiane, przenosił się w następne miejsce i w tym miejscu już wynajmował troszkę większy młyn. I tak to pączkowało. Ostatnim młynem, który był wodnym młynem, to był młyn w Wierzchowinie. Wizualnie był idealnie podobny do naszego obecnego młyna, tylko że tamten był młyn drewniany, ale o kubaturze bardzo podobnej, też ustawionej na piętrach. Więc młyn zawsze w tamtym okresie czasu musiał być piętrowy, dlatego że pracowały tak zwane pędnie. Była pędnia górna i pędnia dolna. Pędnia dolna i pędnia górna poruszała wszystkie urządzenia we młynie. Wszyściuteńkie, które były. Dopiero w latach dobrze 60. zaczęła być wprowadzona technika indywidualnego podłączenia każdej maszyny osobno.
No i jak to się stało, że trafił w to miejsce, no bo tutaj wybudował ten młyn od podstaw?
Tak, prawdopodobnie położenie. Miał zamiar budować młyn pod Nałęczowem, ale prawdopodobnie nie porozumiał się, jeżeli chodzi o wartość nabycia działki. Tutaj w Bełżycach przez krótki okres czasu, mój ojciec urodził się w Bełżycach, przez krótki okres czasu pracował we młynie pana Szubartowskiego. To był też taki malutki młynek, ale też poruszany maszyną parową. I to był przez krótki okres czasu, prawdopodobnie dziadek się chciał zorientować, jakie są możliwości miejscowości, jeżeli chodzi o przemiał. Ponieważ tamten młynek był bardzo nieduży, w okolicy były 2 czy 3 młyny. Także w tym okresie międzywojennym młynów małych było bardzo dużo. No to była podstawowa usługa dla miejscowych rolników, jeżeli chodzi o przemiał, prawda?
Skoro dziadek w tamtym czasie był tak ważną osobą w tej społeczności tutaj lokalnej, czy zostały jakieś wspomnienia o tym, czym się zajmował poza swoją taką pracą zawodową w tym środowisku?
Tak, bardzo mocno działał w parafii. Był fundatorem chorągwi. Równocześnie był założycielem banku spółdzielczego. To była taka działalność typowo społeczna, bo widać było, że dosyć zasobnym stawał się człowiekiem. No niestety ta tragedia, która spotkała rodzinę i ten 41 rok przekreślił wszystko.
Ile wtedy miał lat?
42 czy 44 lata miał, jak zginął. No i wiadomo, ten okres wojny to wszystko no przekreśliło. Później fakt upaństwowienia obiektu spowodował, że cała rodzina wylądowała w więzieniu pod zegarem. Mój ojciec, moja babcia Stefania oszczędzili tylko i wyłącznie najmłodszą córkę, która wtedy miała 16 lat, więc ona nie siedziała. Tak toczyło się to życie rodziny. Dziadek miał 4 dzieci, wszyscy byli wykształceni. Najstarszy syn Juliusz był księgowym, skończył fetera. Mój ojciec skończył prywatne technikum młynarskie w Bydgoszczy. Ciotka Irena była lekarzem. No i najmłodsza Alicja, która skończyła w Lublinie KUL Wydział Historii i Historii Sztuki.
Kiedy ten młyn został upaństwowiony, to rozumiem, że tutaj już inny personel prowadził tę firmę.
Tak, kierownikiem był przysłany człowiek, który no, musiał mieć odpowiednią legitymację, tak jak wtedy to było wymagane. Natomiast zwykłym pracownikiem przez kilkadziesiąt lat był mój ojciec, który nigdy w życiu nie dostał miana kierownika, chociaż wszystko w tym młynie robił. Wszystko naprawiał, wszystko rozliczał, no ale nie mógł nosić miana kierownika, no bo jakby to było w niezgodzie, prawda? Więc popracował po prostu zawsze na najniższej pensji, jako zwykły, najzwyklejszy robotnik młyński, może nawet nie młynarz, tylko robotnik młyński w GS-ie, gdzie wielu rolników zawsze miało pretensje o to, że dlaczego właściciel jest tak postrzegany. Bo w ogóle po samym fakcie upaństwowienia, ja tego nie pamiętam, bo ja się urodziłam w 1953 roku, więc nie tak długo po upaństwowieniu wiem, że mój ojciec pracował u pana Jaroszyńskiego w młynie takim wodnym w Jaroszewicach. Taki maleńki wodny młyn był pana Jaroszyńskiego i tam podali mu rękę, żeby mógł utrzymać rodzinę jako taką. Po odwilży w 1956 roku został ponownie przyjęty do swojego młyna właśnie jako robotnik młyński i pracował w nim do momentu kupienia, do momentu 91 roku, kiedy no niestety, ale zaczęły się choroby, miał stan przedzawałowy, wszystko. Cieszył się tym, że Musieliśmy wszystko wyprzedać z domu, co miało jakąkolwiek wartość, żeby ten obiekt kupić. To była trauma, którą przeżyliśmy wszyscy, bo będę umierała i będę pamiętała, jak matka kładła ostatnie 100 zł na stole w kuchni i mówiła, że to musi nam wystarczyć do tego, żeby przeżyć do ojca emerytury. Ponieważ ja byłam sama w domu i wyjechałam z domu w wieku 15 lat do Łodzi do szkoły. Tam skończyłam szkołę, zaczęłam studia. Wyszłam za mąż, moim mężem jest rodowity łodzianin, tam się urodziły nasze dwoje dzieci i transformacja wygoniła nas z tego pięknego miasta, na dzień dzisiejszy pięknego, a wtedy było to bardzo brudne, bardzo smutne miasto, typowo robotnicze. Znaleźliśmy ten kawałek wspólnie mojej ziemi. Wspólnie podjęliśmy walkę i podjęliśmy naprawdę olbrzymie wyzwanie, żeby ten obiekt uratować. Faktycznie zrobiliśmy obydwoje z mężem dokumenty czeladnicze, żeby pociągnąć ten młyn. Był mechanikiem, więc łatwiej mu było wszystko naprawiać. Mnie było o tyle łatwo, że ja znałam ten młyn i zawsze śmiałam się, że ojciec mnie we młynie pilnował jak złodzieja i zawsze krzyczał na mnie, żebym łapy nie wkładała, bo mi wciągnął w walce palce. Ja się nie poddawałam i zapach mąki, który jest produktem rozgrzanym, fantastycznie pachnie i mnie ten zapach do dzisiaj tkwi w mojej głowie i dlatego łatwiej mi było zrobić te dokumenty czeladnicze. Na egzaminie stawiłam się jako jedna jedyna kobieta, a ponieważ z mężem mechanikiem ciągle rozbierałam te maszyny i jemu pomagałam, bo ojciec już wtedy nie miał bardzo siły, tylko nam podpowiadał, co trzeba zrobić. Dostałam takie, mogę dzisiaj powiedzieć, podłe pytanie przez starego młynarza, który prawdopodobnie nie chciał, żeby kobieta miała dokumenty czeladnicze, bo dlaczego by, prawda? I zadał mi pytanie, dlaczego odsiewacz chodzi tylko w prawą stronę. A ja odpowiedziałam, że nie, że może chodzić w lewą stronę. To jest niemożliwe. Ja mówię, to jest możliwe, jeżeli przestawimy mimośród, na którym to urządzenie chodzi. No i wtedy panowie, którzy byli, parsknęli śmiechem i powiedzieli, już więcej nic nie musisz dziewczyno mówić.
Jak się pani urodziła, to gdzie państwo mieszkaliście? Bo ten młyn był firmą państwową, więc chyba tutaj nie mogliście mieszkać.
Jako budowa całego młyna związana była również z budową domu. Był piękny drewniany dom postawiony, tak zwany dom przejściowy, letniskowy to miał być dom. I faktycznie on był przez długie lata letniskowy, bo był po prostu drewniany, niedocieplony tak jak odpowiednio był i zimy, które wtedy były, dawały się nam trochę wyznaki wszystkim, ale mieszkaliśmy.
Czyli ten dom był obok młyna?
Tak, obok młyna.
On jeszcze jest dzisiaj, stoi?
Nie, już w tej chwili nie. Stoi nowy dom, dlatego że nie można było go już remontować, ponieważ tak jak powiedziałam, on był tak jakby letniskowy, postawiony, przejściowy. W ogóle dziadek cały czas myślał o tym, żeby jeszcze następny młyn budować, dlatego kupował następne maszyny. Jeszcze przed wojną kupił maszyny na drugi młyn i chciał drugi młyn budować. To wszystko było bardzo przykre, ponieważ po upaństwowieniu młyna moi rodzice musieli niestety chodzić przez płot i sąsiada pole, bo mieli zakaz wstępu na to podwórko, pomimo tego, że tu całością jest 9700 metrów. Więc to była olbrzymia działka i dopiero w tym 56 roku po tej odwilży ojcu udało się wywalczyć to, że mogli normalnie przemieszczać się. Proszę sobie wyobrazić, jaka ciekawostka, jak przystąpiliśmy do chęci odzyskania tego młyna, jako nie odkupienia, tylko tylko odzyskania. Pracowaliśmy przy współpracy pani rzecznik praw obywatelskich z panią Ewą Łętowską, która bardzo chciała nam pomóc, żebyśmy mogli odzyskać, no ale niestety ustawy reprywatyzacyjnej nie było, której do tej pory nie ma. Prawnik, z którym pracowaliśmy też, podpowiedział nam, że no musimy kupić nakłady, po prostu nakłady. Bo co się okazało? Że władza, której się wydawało, że wszystko może, nie mogła niczego, bo nie zmieniła księgi wieczystej.
Czyli w księgach wieczystych właściciel pozostał pani dziadek.
Tak, właścicielem został mój dziadek. Więc była to podstawa do tego, żeby faktycznie kupić nakłady. No wtedy pan prezes GS-u w porozumieniu z WZGS-em w ciągu 3 dni zmienili wartość księgową młyna z 4,5 miliona na 14,5 miliona. Postawili nas przed faktem u notariusza, że my mamy zapłacić 14,5 miliona złotych w 1989 roku. Była to kwota nie do pokonania dla nas, co się wydawało, że nie damy rady, po prostu nie damy rady, ale determinacja, i tu w tym układzie determinacja moja, mojego męża, ojca, mamy teściów moich, żeby no, po prostu zrzucić się na to. No oczywiście, no, było wszystko sprzedawane z domu, to co miało jakąkolwiek wartość. Mama nawet swoją obrączkę zdjęła i chciała sprzedać i nie pozwoliłam jej tego zrobić. Dzięki temu teraz ja noszę jej obrączkę i mój mąż, bo po prostu powiedzieliśmy, no musimy, jesteśmy młodzi, pójdziemy do banku, może jakoś porozmawiamy. Owszem, wzięliśmy trochę kredytu. Później dobraliśmy następny kredyt na nowe urządzenia. Później niestety przyszedł kredyt Balcerowicza, który no, dramatycznie ciężko było spłacić. Prowadziliśmy młyn. Sprzedawaliśmy mąkę bardzo w wiele miejsc, do piekarni pana Zubrzyckiego, do Kraśnika, do Radomia. A zaczynaliśmy od bardzo prostej rzeczy. Szyłam woreczki, mąż robił z ojcem mąkę, bo się uczył, przyuczał się do młyna. Pakowaliśmy po 5 kg, po 10 kg woreczki, płócienne woreczki oczywiście. No i wsiadaliśmy w rozlatujący się samochód, który jeszcze ostał się, bo już go nikt nie chciał kupić. I jeździliśmy tak od piekarni do piekarni, od cukierni do cukierni i namawialiśmy, kupcie od nas, kupcie od nas. I tak to powoli, powoli się zaczęło rozkręcać.
Dzisiaj tego młyna nie ma. Jak to się stało, że podjęliście państwo decyzję, żeby zmienić funkcję tego obiektu, tego młyna, który dzisiaj już tylko jest z nazwy młynem?
No cóż było robić? Bardzo ciężki czas. Lubella swoje zaczęła robić. Olbrzymie młyny polskie, zmieniająca się struktura rolna, zmieniająca się struktura spożycia, brak czasu, gotowe makarony, młyn, który okazał się za duży na przemiał małych pojemności, to znaczy do 100 kg czy do 150 kg, ponieważ u nas zasyp jednorazowy był 1,5 tony, więc dla rolnika indywidualnego nam w jakimś tam momencie nie opłacało się uruchamiać maszyn, bo po prostu te 150 kg przelatywało w sekundę, a koszt uruchomienia urządzeń był bardzo duży, chociaż myśmy nigdy nie odmawiali nikomu takiego przemiału. Robiliśmy po prostu raz czy dwa razy w tygodniu. Natomiast za mały na duże piekarnie. A ponieważ wiedzieliśmy, że żaden z naszych synów nie będzie mógł pracować we młynie, bo obydwaj okazało się, że byli alergikami pyłkowymi, więc no nie można było zmuszać dzieci do tego, żeby swoim zdrowiem przepłacały. Bardzo długi okres czasu zastanawialiśmy się, co zrobić z tym obiektem. Doszliśmy do takiego wniosku, że Bełżyce w tamtym okresie nie miały żadnego takiego większego obiektu kulturalnego, gdzie można by było przyjść, posiedzieć, zjeść dobry obiad. A ponieważ w domach i młynarza, i mojej mamy rodziny to byli leśnicy, zawsze dobrze się gotowało. I ja byłam nauczona, zapachu i smaku wielu potraw. Ta druga strona rodziny mojej mamy dawała taką możliwość od dziecka, że poznawałam smak i zapach kawy, pieprzu, cynamonu, owoców, ze względu na to, że dziadkowie tuż po wojnie musieli wyjechać z Żyżyna i z Woli Osińskiej, gdzie dziadek był nadleśniczym na rządowym łowisku i uciekli na, no żeby, ponieważ też był walczącym i tworzącym oddziały partyzanckie, buntownikiem i niezgodnym z późniejszą władzą, więc musiał się ewakuować na wybrzeże. I już w latach 60. jeździłam na wakacje na wybrzeże. Babcia przysyłała kupowane frukta od marynarzy. A jak przyjeżdżała, to przyjeżdżała z całym ekwipunkiem i piekło się baby z 40 jaj, pachnące szafranem, wanilią prawdziwą i wszystkimi innymi rzeczami. I ja w takich warunkach się wychowywałam. I prawdopodobnie gdzieś to i po mamie, i po babci pewnie, i po drugiej babci, która robiła zawsze wszystkie pierogi, najróżniejsze kluski i wszystkie inne rzeczy, no jako żona młynarza, więc leciało się do młyna. Ja sama nieraz biegłam jako dziecko, mama dawała miseczkę i mówi, leć, niech ci ojciec odsypie w miseczkę trochę kaszki mannej, zrobimy leguminę. Takim przyczynkiem i takim gwoździem do trumny tego młyna była skądinąd śmieszna rzecz. Powódź w Bełżycach. W kwietniu nasypało śniegu, że przez 3 dni autobusy były pozasypywane i nic nie jeździło. I w ciągu jednego dnia wszystko się rozpuściło. Ponieważ młyn jest położony troszeczkę niżej, Bełżyce są położone troszeczkę niżej, nad nami jest miejscowość, która się nazywa Góra. I faktycznie jest to wzniesienie. Cały ten śnieg spłynął nam do młyna. W ciągu 4 godzin zatopiło nam całą maszynownię dolną. Mąż zdążył jedyny silnik wyciągnąć i niestety przez 5,5 roku mordowaliśmy się, żeby tej wody wyzbyć się z obiektu. Okazało się, że robią się zastoiny, że jest bardzo ciężko, że nie można dostać wielu innych rzeczy, właśnie tego silnika wolnoobrotowego, który gdzieś tam powoli został zalany wodą. No i widzieliśmy ten marazm powolnego umierania obiektu jako młyna. Wtedy powiedzieliśmy, nie, słuchaj, chyba jednak dość. Udała się nam ta restauracja. Wymagała strasznie dużo pracy, strasznie dużo zaangażowania. Faktycznie mogę powiedzieć, że najlepszym partnerem do pracy, do pomocy, do pełnego zaangażowania jest mój małżonek Józef. Bez niego, jako tak zwanego technicznego, nic by tutaj nie było. Zaczęliśmy bardzo skromnie, powoli zaczęliśmy od takich podstaw. Postawiłam na prostą, czystą kuchnię, starodawną. Może to komuś się wydaje, że ona jest śmieszna, że ona jest nie dzisiejsza, a ja uważam, że ona jest właśnie bardzo dzisiejsza, bo jest oparta na bardzo dobrym produkcie, na produkcie świeżym, na produkcie bez dodatku. Tak staramy się to robić. Korzystam bardzo dużo z zapisków właśnie mojej i mamy, i mojej babci Ireny, mojej mamy, która świetne ciasta robiła, bardzo dobre mięsa, ryby. I na tej podstawie ich zapisków tworzę swoje nowe rzeczy, wpisuję je na ministerialną listę. Dosyć dużo mamy nagród. Staramy się pokazywać tą naszą prostą, dobrą kuchnię.
Co jest specjalnością kuchni tej restauracji?
różne są specjalności. Ostatnią specjalnością naszą są kluski kładzione z serem. Najróżniejsze pierogi. Jesteśmy producentami również pełnej garmażerki. Pozostałe wszystkie nasze polskie kotlety schabowe z kapustą zasmażaną, barszcze wszelkiego rodzaju, krupniki, zupy grochowe. Wszystko to, co ma dawny smak.
Teraz znajdujemy się chyba w głównej sali restauracyjnej.
Sale dwie są główne. Na pierwszym piętrze i na drugim piętrze. Natomiast na parterze jest całe zaplecze kuchenne i równocześnie przez nas nazywany bar szybkiej obsługi. I tam na parterze mamy całą historię fotograficzną tego miejsca.
To właśnie przejdziemy zaraz do tego miejsca, ale zanim przejdziemy, to jeszcze chcę zapytać, w czasie II wojny światowej ten obiekt był zniszczony czy nie?
Nie.
Te drewniane konstrukcje, które są za nami, to są oryginały?
Oprócz wymienionych podłóg, to są wszystko oryginały. Wszystkie podpory, wszystkie rzeczy drewniane, które tutaj są, nawet tu na drugim piętrze, jak się znajdujemy, te deski, które są wyłożone, to są deski z rozebranych maszyn. Przez okres jakichś 2-3 lat po uruchomieniu restauracji, jak ludzie wchodzili, to mówili, że pachnie mąką. I faktycznie tak, bo te wszystkie podpory, one są tak nabite mąką, pyłem mącznym, że faktycznie one oddawały zapach. No w tej chwili no, trochę już tych osób przeszło, parę lat minęło, ale obiekt trzyma się bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie ma żadnych zarysowań i myślę, że on jeszcze i 90 lat postoi, albo i lepiej, niech stoi. Ku uciesze mieszkańców i rodziny.
Ciekaw jestem, jak wyposażone było to pomieszczenie, w którym teraz się znajdujemy, więc może przejdźmy do tych zdjęć i zobaczmy, jak to w środku kiedyś wyglądało.
No, zdjęć ze środka niestety dużo nie ma. Nie przyszło nikomu to do głowy, autentycznie nie przyszło to nikomu do głowy, żeby zrobić zdjęcia wewnątrz młyna. Gdzieś to nam uciekło, gdzie mam w tej chwili bardzo dużo pretensji do siebie, że tego nie ma. Natomiast bardzo dużo zdjęć jest związanych z moim dziadkiem. Oni wtedy robili zdjęcia. My gdzieś w tym momencie zaginęliśmy w tej perspektywie patrzenia do przodu. No może młode pokolenie tak to postrzegało, że może jeszcze nie jest czas na dokumentowanie pewnych rzeczy, gdzie dopiero jakieś 20 lat temu pomyślałam o tym, że faktycznie te korzenie i to dokumentowanie tych korzeni jest tak bardzo ważne. Ale w ferworze różnych zmartwień, różnych problemów, gdzieś to nam pouciekało. Autentycznie. Mamy tylko zrobioną bardzo dużą dokumentację fotograficzną już trwającego remontu młyna i dostosowania go budynku z młyna na budynek restauracji.
To chodźmy, zobaczmy te zdjęcia, bo jestem ich bardzo ciekaw.
Zapraszam.
Zeszliśmy piętro niżej, znajdujemy się w sali na pierwszym piętrze. Ta konstrukcja drewniana to jest z czasów dziadka?
Tak, z czasów dziadka. To są oryginalne belki drewniane, w których nie ma ani jednego gwoździa. Proszę sobie wyobrazić tak ciężki obiekt, który stoi bez gwoździa. Są zrobione zamki drewniane. To znaczy zacięte są tak belki, że jedna w drugą zachodzi i to stanowi monolit, który jest podstawiony pod główną belkę, która jest przez całą szerokość i długość młyna. To jest plan, na której podstawie został wybudowany młyn. Dwie kartki na pięknie zachowanym w oryginale z pieczątkami, z nazwiskami osób, którzy wydawali pozwolenie na budowę.
Czyli kiedyś też była biurokracja, też trzeba było dostać pozwolenie, trzeba było mieć projekt.
Tak, tak, tylko że ten projekt tylko był na tych dwóch kartkach i to wystarczyło. I są następne. Księga imienna robotników. Dziadek był bardzo skrupulatnym człowiekiem. Młyn w Wierzchowinie. Młyn wodny.
I to ten młyn?
Ostatni młyn przed budową młyna w Bełżycach. On jest drewniany. Prawdopodobnie dziadek tutaj stoi. Może ten wyższy, a może to jest jego ojciec. Tu jest wizyta w Paryżu.
Gdzie jest dziadek?
Gdzie jest dziadek? Stoi prosty przy wieży Eiffla. To jest chorągiew kościelna. To jest właśnie w Wierzchowinie z moim ojcem Czesławem. Tu już są w Bełżycach trzej panowie kasperscy. Po środku jest mój dziadek Czesław. Po prawej stronie jest Juliusz, najstarszy syn. I po lewej stronie jest mój ojciec też Czesław.
Panowie bardzo elegancko ubrani, w kapeluszach, w płaszczach.
Tak, no jak na młynarzy przystało. Ojciec mój przed wojną jeździł rowerem, więc dziewczyny wszystkie były zainteresowane, no bo jeździł, miał rower i to taki porządny miał rower, więc no takie były czasy. Tu jest tablica pamiątkowa.
Tak jeszcze zapytam o ten rower, czy on się zachował może do czasów nam dzisiejszych?
Zachował się rower mojej mamy, Ukraina. Tak zwana. I stoi pięknie odnowiony, pomalowany na złoty kolor i stanowi jaką pewną ciekawostkę, ale tamtego dawnego roweru nie ma, ale mam ojca narty, bo jeździł na nartach, jeździł do Zakopanego na narty, więc ojca stare narty mam. To jest tablica, która jest w naszym kościele parafialnym, mówiąca o tym, że 24 maja 1941 roku został rozstrzelany na Zamku Lubelskim. No i wszystkie dokumenty dotyczące upaństwowienia. Taki świstek na tak zwanym papierze przebitkowym, na którym upaństwowiono cały majątek rodziny. No i dokumenty kupna, decyzji i już fotografie naszych pięter już po całej renowacji. Jesteśmy na pierwszym piętrze i na tym pierwszym piętrze odbywają się właśnie większość imprez i tu na tym pierwszym piętrze mamy oryginalny mebel mojego dziadka. To jest kredens, na którym stoją filiżanki, na którym stoją zastawy mojej babci. Stare jeszcze, które pozostały i tak pięknie on się wpasował tutaj w ten obiekt. I jeszcze jest jedna rzecz, to jest różaniec, który tutaj wisiał w tym młynie zawsze, a wisiał w tak zwanym kantorku, tam gdzie no, młynarz przebywał, gdzie przyjmował swoich klientów i to jest rzecz, która przy upaństwowieniu została. Ona była w takim miejscu powieszona, że właściwie nikt na to nie zwrócił uwagi. On wisi prawdopodobnie od momentu poświęcenia młyna. I on tutaj wisi i nikomu nie przyszło z naszych gości nigdy, żeby go ruszyć. I myślę, że on będzie tutaj długo, długo wisiał jeszcze. Mam bardzo dużo dokumentacji dotyczącej ubezpieczenia młyna, zakupu maszyn, ile cegieł poszło na budowę młyna. No całą książkę historii rodu Kasperskich, można by było powiedzieć. Nawet ile kosztował rower i kapelusz dla Stefci. Idziemy teraz już przez zaplecze, przepraszam, ale przez zaplecze idziemy. Idziemy przez zaplecze tutaj.
Dzień dobry.
No i mamy całą serię koni. Mamy oryginalną gazetę Kuriera Wieczornego z 1 września 1939 roku. Jako oryginał. Na samej górze widok lat pewnie 40. młyna z bramą wjazdową. Po prawej stronie portret rysowany ołówkiem mojego ojca Czesława. No i po środku nasze dwie legitymacje czeladników młynarstwa. Moja i mojego męża. Cała dokumentacja zdjęciowa, książki robotników czy pracowników, którzy pracowali tutaj we młynie, mówiąca i pokazująca nazwiska wszystkich osób, które w tym budynku pracowały i pracowały razem z moim dziadkiem. Dokumentacja dotycząca upaństwowienia młyna, umowy, no i nasze nagrody. Ten telefon z numerem 3, który jest czynny, bo jest połączeniem między piętrami.
Ach, to jest ten oryginalny telefon.
Oryginalny telefon z lat 30, który jak się podejmie słuchawkę, to dzwoni.
Tutaj na górze widzę, są jakieś dwa dzwoneczki.
Dwa dzwoneczki, tak, bo jeżeli na drugim piętrze ktoś zadzwoni, to on tutaj dzwoni.
To spróbujmy przekręcić tą tarczą, może jakiś numer uda nam się wybrać, może zadzwoni ten telefon. To był bardzo nowocześnie stelefonizowany obiekt.
Tak, tak, dlatego że musiała być komunikacja. Komunikacją również były schody, które trzeba było pokonywać w parę sekund, jak na przykład spadły paski z jednej z maszyn i trzeba było szybko biec, żeby się tak zwani nie zaszancowały inne maszyny.
I ten telefon od samego początku funkcjonowania tego obiektu działał?
Tak, tak. I miał numer 3. Powójcie, plebanie. Powójcie i plebanie. Taką jedną z ciekawostek jest ta książka przychodów i rozchodów mojego dziadka. Proszę sobie wyobrazić, to są lata 20, kiedy dziadek idzie na wojnę. I napisał, że kupił plecak za 100 zł, za domowe wydatki 200 zł, do końca miesiąca wydatki jakieś tam, tyle zarobił 2,5 tysiąca zł, później zarobił 6800 zł, dla Stefci, to znaczy dla swojej żony, a mojej babci, zostawił 250 zł, do wojska 800 zł. I napisał, bądźcie zdrowi, pamiętajcie o mnie. Jak ja to przeczytałam, to sobie uświadomiłam, jak dziadek musiał być bardzo mądrym człowiekiem, przewidującym, że potrafił zabezpieczyć wtedy trzyosobową rodzinę, bo wuj Juliusz urodził się w 19 roku, więc jak szedł w 20 roku na wojnę, to miał tylko żonę i jedno dziecko. Żeby jej zostawić pieniądze, żeby tak to wszystko zaaranżować, żeby im się nic nie działo złego i myśląc o tym, że może nie wrócić, żeby napisać, żeby oni zawsze byli zdrowi, no i żeby pamiętali. Bardzo mocno mnie utkwiły te słowa i tak bardzo mocno mnie poruszyły wedle rodziny, która, to znaczy dzieci i mojego ojca, stryja, jednej ciotki, drugiej ciotki, od dziecka zawsze mi mówili, że ty jesteś taka sama jak nasz ojciec. I chyba coś w tym jest.